Strefa komentarzy.
Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. 11:10 prawie na zegarach. O tej porze w poniedziałek na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. A dzisiaj w strefie komentarzy jesteśmy w skromnym, ale zacnym składzie. Wojciech Suleciński, Telewizja Polska Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Witam także w imieniu Ewy Palickiej, realizującej tę audycję. Moi drodzy, grudzień roku 1970, a w zasadzie moglibyśmy powiedzieć dni pamięci grudnia 1970. Roku 1970 po raz pierwszy obchodzone dzięki uchwale przyjętej przez Sejm, można powiedzieć, jako dni takie w całym kraju, bo do tej pory głównie tutaj na Wybrzeżu tę pamięć staraliśmy się bardzo mocno podtrzymywać. To jest ważna zmiana, czy to jest żadna zmiana, Wojciech Suleciński?
Znaczy, mi się wydaje, żadna z perspektywy gdańskiej. Znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę taka próba wyprzedzenia czasu, kiedy nie będzie już ludzi, którzy będą to wspominali z własnego życia. Myślę, że wtedy rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś takiego spojrzenia z perspektywy pamięci zbiorowej, że to jest święto, że coś próbujemy podkreślić, że coś jest ważnego, choć też troszkę się boję, że my strasznie mało wiemy o PRL-u, a co za tym idzie, ten bunt przeciwko PRL-owi, to wszystko, co się wydarzyło w 70 roku, jest coraz mniej zrozumiałe przez to właśnie pokolenie, które zna to z kart podręczników historii albo w najlepszym wypadku z opowieści swoich dziadków czy rodziców. Także mam tutaj pewne obawy, ale w sumie uważam, że to pewnie ważne, żebyśmy sobie jakoś to utrwalili. Choć ja mam takie osobiste wspomnienie, kiedy w latach 70 się mówiło, że się jest z Gdańska, to ten kontekst tego, co się świeżo wydarzyło na Wybrzeżu, no był jakoś tam zrozumiały, czyli to wtedy żeśmy podskórnie też mieli jakąś ogólnopolską pamięć o 70 roku.
Pytanie, potem ona się zatarła,
co się zdarzyło później?
Co się mogło wydarzyć, Robert Kwiatek, że ta pamięć trochę się zatarła i teraz, jak rozumiem, no tak jak Wojciech mówi, ten ruch no trochę trzeba odczytywać jako takie wyjście na przyszłość, tak, żeby o tę pamięć zadbać w przyszłości.
No, odchodzą pokolenia, które wtedy uczestniczyły w tym wszystkim. My pamiętamy przez pryzmat Pomorza, bo trzeba pamiętać, że grudzień 70 to jest Szczecin, Elbląg, Gdańsk, Gdynia. Masakra wielka robotników i w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie, Elblągu te wspomnienia były żywe. Ludzie protestowali, przypominali podczas pochodów 1 maja. Natomiast Polska tym nie żyła, zaciera się ta pamięć w nas, więc dobrze, że instytucjonalnie próbujemy nie tylko w podręcznikach o tej historii, o tych rzeczach mówić, ale w jakiś sposób pamiętać, bo mówimy o pamięci, my nie świętujemy tych dni. To są grudniowe dni, łącznie ze stanem wojennym, 13 grudnia, są bardzo smutne, trudne dni, a one są, pamiętajmy, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, które są radosne. I ja zasadniczo, ja osobiście do 17 grudnia faktycznie żyję tymi trudnymi momentami, wspomnieniami, próbując upamiętniać też, ukazywać te wydarzenia, ale potem sobie tak przestawiam włączyk i już chcę żyć trochę świętami. I niestety władza tamta, która doprowadziła do tych wydarzeń, doskonale wiedziała, kiedy to zrobić, w jakim okresie, kiedy społeczeństwo jest najsłabsze, a mimo to społeczeństwo stanęło do walki. No stąd te ofiary.
No, ta wymowa zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, no jakby jest istotą też grudnia roku 1970. Tak myślę, że...
Rozpięte między porozumieniem Gomułki z Niemcami, a świętami, te podwyżki.
No ale też
tak,
pamiętajmy...
Jeśli patrzeć historycznie na to, co się wydarzyło, no i tak naprawdę też myślę, że te zdjęcia, które ukazują te dni zaraz po tym, co się działo w Gdańsku, na nich widać ludzi, którzy jeszcze w miejscu, gdzie są ślady tego, co działo się kilka dni wcześniej, niosą choinki albo robią zakupy na hali targowej. Ja rozumiem, że ekipy, które tam wysłano wtedy specjalnie, miały podkreślić, że życie się normalizuje, no ale taka pamięć fotograficzna po nich została.
Znaczy, na pewno te święta dla wielu tych ludzi, zwłaszcza którzy stracili na najbliższych, czy to w stanie wojennym, czy w grudniu 70.
No to nie były święta.
Zresztą dla większości społeczeństwa Polaków to nie były takie same święta. To był czas bardzo mroczny i I o tym mówimy. Młodzi ludzie, kolejne pokolenia, szybko zapominamy. No i dobrze. Natomiast w sensie dobrze, że nie rozpamiętujemy tego z takim bólem. Natomiast pamięć przywracajmy i pokazujmy, co się wydarzyło. Jest pomnik ofiar stanu wojennego w Gdańsku świętej pamięci Tolka Browarczyka, najmłodsza ofiara stanu wojennego 81 roku, podkreślam. I ja pamiętam takie spotkania z młodymi ludźmi, jak odsłanialiśmy ten pomnik i oni mówili, chyba się tu pomylili coś, bo przecież nie 81, tylko 70. Więc w pamięci młodych ludzi nie ma w ogóle adnotacji, że w stanie wojennym
też były ofiary tutaj w Gdańsku chociażby, prawda? To co możemy zrobić, albo czy my możemy, albo powinniśmy my z perspektywy Pomorza, Wybrzeża coś robić, żeby te dni wybrzmiały rzeczywiście ogólnopolsko i on, czy jest taka w ogóle możliwość?
Myślę, że tak. Znaczy ja mam takie wrażenie, że w ogóle ten PRL nam ucieka. Żeśmy go niestety chyba spłaszczyli do takiego prostego, czarno-białego układu pod tytułem, że Polacy przeciwko komunizmowi i jakaś obca władza. Te różne odcienie PRL-u są ważne dla zrozumienia tego, co się działo, pewnej dynamiki, tego też głębokiego rozczarowania ludzi prostych, że władza, która się mieniła władzą robotniczą, strzela do robotników. To jednak miało też znaczenie. To nie jest tak, że ludzie nie przejmowali się tą ideologią władzy, tym przekonaniem.
Dysonans musiał być jednak, prawda?
No więc właśnie, więc to też jest ważne dla zrozumienia tego. Ważna jest też ta dynamika tego, co z 70 roku przełożyło się na rok 80 i nie tylko ta zasada BHP, że nie wychodzimy ze strajkujących zakładów pracy, ale też i tego, że powiedzenie władzy musicie postawić pomniki jest o tyle ważne, że chodzi o to, żebyście drugi raz tego nie zrobili. A oni i tak to drugi raz zrobili, o czym właśnie wspomniał Robert przed chwilą. Więc to też jest ciekawe i ten stopień jakby za każdym razem oswajania przez społeczeństwo życia w PRL-u jest też ważny, żeby to zrozumieć. Czyli to, że tworzyliśmy sobie małe stabilizacje i to o tym też trzeba pamiętać i to władza swoimi działaniami burzyła te małe stabilizacje ludzi. No i to uczyniło tak naprawdę PRL ustroje nie do, jakby to powiedzieć, utrzymania w przyszłości. To jest ciekawe zjawisko, że za każdym razem jakoś żeśmy ten PRL oswajali społecznie, a potem się okazywało, że on przypominał o swojej represyjnym i bym powiedział takim wrogim charakterze.
Tak sobie myślę jeszcze, bo wspomniałeś o tych pomnikach, przecież to jest też właśnie 45. rocznica odsłonięcia pomnika poległych stoczniowców, chociażby, no, który był ogromnym taki ciężar symboliczny miał wtedy dla świadków tamtych wydarzeń.
Krzyż postawiony podczas strajku i potem budowa pomnika w takim, bym chciał, rekordowym tempie, żebyśmy zdążyli, co też charakterystyczne, pokazując jakby też takie poczucie, że ten karnawał Solidarności nie będzie trwał długo.
Robert Kwiatek, z tymi pomnikami, jak rozumiem też, no, albo inaczej, nie zawsze o te pomniki potrafimy tak zadbać, jakby wynikało z wysiłku włożonego w ich wzniesienie, w ich postawienie.
Pan redaktor podprowadza mnie pod temat, z którym się zajmuję i ja chętnie opowiem o tym, ale tak jeszcze wrócę
Ale to też jest wymiar pamięci, no bo to jest ważne jednak, że tak myślę, jeżeli mamy te dni, kiedy możemy szczególną uwagę na to zwrócić, to warto o tym mówić.
Bardzo chętnie się odniosę, bo warto mówić właśnie w tym momencie, bo inny czas nie dociera. To już do nas. Natomiast wrócę do pytania poprzedniego, bo bardzo mi się spodobało, co możemy zrobić. Na gruncie takim ogólnopolskim, politycznym, rządowym, dużo rzeczy przegraliśmy. Przegraliśmy kwestie rozliczenia, kwestie wyjaśnień, kwestie ukarania winnych, bo to przegraliśmy. Ale mimo tego, pan redaktor zapytał, co możemy zrobić, to zróbmy przynajmniej tyle, tak jak w tej chwili te dni. Bądźmy wspólnie razem, ci ludzie, którzy wtedy razem byli, przekazujmy młodemu pokoleniu, że potrafimy być razem przynajmniej pod tymi pomnikami wtedy bez szyldów politycznych i upominać się o prawdę historyczną, być, upamiętniać, a przynajmniej oddać hołd, bo to jest przekaz dla młodego pokolenia. I to możemy zrobić mimo naszych różnic, mimo naszych żali, bo są żale olbrzymie. Co do pomnika samego świętej pamięci Tolka Browarczyka, ale to jest pomnik ofiar stanu wojennego, jedyny w Gdańsku, który został postawiony z inicjatywy niezależnej oddolnej środowisk związanych z dawnymi działaczami Federacji Młodzieży Walczącej, kibicami Lechii Gdańsk, bo Tolek był kibicem Lechii Gdańsk, tam jest umieszczony też element szalika, też Solidarności Regionu Gdańskiego i innymi środowiskami patriotycznymi. Zebraliśmy na to pieniądze. Była to inicjatywa związana z postawieniem tablicy. Okazało się potem w trakcie, że będzie to pomnik, więc zrobiliśmy to oddolnie. To jest miejsce, do którego myśmy nie przychodzili w latach podziemia opozycji, bo ja nawet osobiście mówię to ze wstydem, nie wiedziałem, że był taki Tolek Browarczyk, który został zastrzelony w czasie wydarzeń w 1981 roku na manifestacji 17 grudnia. On zresztą upominał się o pamięć. No, walka ze stanem wojennym to jest jedno, ale on był na manifestacji związanej z 17 grudnia roku 70. Więc to jest taki pomnik trochę wynikający z naszego zobowiązania, trochę wstydu, że nie wiedzieliśmy, nie pamiętaliśmy. Zaczęło się od wstawiania krzyża, potem powstał ten pomnik. Nawet świętej pamięci Paweł Adamowicz się dokładał do tego pomnika. No i martwi mnie i dziwi mnie to, ja tego nie rozumiem. I to też powiedziałem oficjalnie, że po pierwsze, władze naszego miasta nigdy nie były tam, żeby złożyć kwiaty. One idą pod pomnik Trzech Krzyży ofiar grudnia 70 i słusznie, i dobrze, że idą i pamiętają. Przy obchodach w tej chwili grudnia 70 są te tablice, to są obchody połączone razem z grudniem 81. Są zaznaczone miejsca, gdzie zginęli robotnicy w roku 70 i za to wdzięczność. Nawet są tam takie tablice w tych miejscach, w asfalcie polecam, czy w chodniku polecam.
Można znaleźć się dokładnie, tak.
I to jest piękne, natomiast ofiar grudnia roku 81, no nie ma. Nie ma ani na mapkach, ani na tych... Więc mam takie wrażenie jakiegoś wykluczania inicjatyw oddolnych, nie wiem jak to nazwać. Tam nawet Rada Miasta wtedy, kiedy ten pomnik powstawał, zobowiązała władze miasta do oświetlenia godnego tego miejsca. To nie zostało uczynione, o co też zabiegam, a ostatnio po raz pierwszy w tej chwili i też zwracam na to uwagę, nawet taka wstawiona lampa na słupie też już nie świeciła. Myśmy byli tam po ciemku. W zasadzie dość dużo ludzi było, to trzeba przyznać, dość dużo było ludzi na mszy w kościele świętej Brygidy i to też młodych ludzi i to takie rodziło taką nadzieję. Ja nie rozumiem, dlaczego tak jest, bo my nie jesteśmy w sporze z miastem Gdańsk. Wręcz przeciwnie, chcemy wspólnie to robić i ja tego nie rozumiem.
No, tutaj odpowiedzi prawdopodobnie nie udzielimy, ale jest to, jak rozumiem, ważna rzecz, którą chciałbyś też zaznaczyć,
tak,
że nie jest
znaczy, ja myślę,
to do końca...
Kiedy żeśmy już w ogóle mówili o tych wątkach związanych z pamiętaniem, to pamiętajmy pamiętajmy wspólnie.
Dokładnie.
Znaczy,
tak.
Im bardziej wspólnie pamiętamy o tych wydarzeniach, tym moim zdaniem jest lepiej, bo mówiąc najkrócej, nic tak nie zaszkodziło pamięci o latach Solidarności i latach wcześniejszych, jak podziały.
Dokładnie. No jest nas bardzo mało. Nasz głos nie jest przekazywany kolejnemu pokoleniu. Pójdzie to w niepamięć, ale to z naszej winy, żeby było jasne.
No właśnie. No i kiedy umawialiśmy się na tę audycję, to szykując taki brief naszego spotkania, skierowałem do was też takie pytanie, czy pomnik poległych stoczniowców chociażby może jeszcze łączyć. Ja jestem ciut młodszy od moich gości dzisiejszych, tak mówię to z pewną ironią, ale odkąd pracuję jako dziennikarz i odkąd pamiętam, no niestety relacjonowałem wyłącznie podzielone obchody, podzielone uroczystości, niezależnie od tego, czy to był, nie wiem, 4 czerwca chociażby, czy...
Znaczy, ostatnio odbyła się sesja naukowa w ECS-ie.
Uroczystości sierpniowe też różnie. No w tym roku mieliśmy te płotki.
Ostatnio odbyła się sesja naukowa w ECS-ie, na której byli ludzie zarówno z Instytutu Dziedzictwa, jak i z IPN-u, jak i z ECS-u. To może jest dobry znak, że jeśli historycy się łączą, to może już coś jest.
Pierwsza, bo przecież to nie pierwsza tego typu inicjatywa, ale kiedy przyjdzie co do polityków i kiedy spojrzymy na polityków...
No ale to może krok do przodu.
To jest już trochę gorzej, prawda, jeżeli chodzi
o to. Mam nadzieję, że to tak będzie. Tym bardziej, że mówię, nic tak nie zaszkodziło też historii Solidarności, jak wykluczanie z tej opowieści poszczególnych postaci i takiego budowania narracji bez nich powoduje, że potem, mówiąc tutaj, cały ten konstrukt się rozpada.
Znaczy, trudno budować Solidarność wykluczając kogoś, więc...
No właśnie, no właściwie jest... wszystkich wykluczają już właściwie w tej chwili.
Natomiast też należy bronić symboli, naszych wszelkich symboli, przed wykorzystywaniem instrumentalnym przez dane osoby, już nie mówię partii, władzy, gdziekolwiek, do celów bieżących. One powinny być ponad to i dzięki temu one będą łączyły. W przeciwnym razie będą dzieliły.
To co możemy zrobić, żeby postawić pewną tamę, żeby...
No tak, ale to wiele złego już się stało.
ale ja uważam, że nie jest to przegrane. Właśnie inicjatywy, po pierwsze, ruch jednak ważniejszy należy do tych, którzy w danym miejscu rządzą, bo to oni mają władzę, możliwości większe niż podmioty oddolne. I raczej one powinny wyciągać rękę, zapraszać do inicjatyw wspólnych, a nie udawać, że jesteśmy wszyscy tacy sami, zapraszać tylko swoich, umownie mówiąc, przyjaciół, kolegów. Ja nie widziałem żadnego ruchu ze strony władz i nie chodzi mi o władze miasta Gdańska czy ogólnopolskie i też mogę mówić wcześniej. Bardzo mało było takich ruchów, bo albo władza robi swoje dla siebie i wie, kogo zaprasza i sobie robi uroczystość, wręczając odznaczenia, coś tam, często zapominając właśnie o uczestnikach, o ofiarach. Myśmy mieli ten sam problem też wcześniej, gdzie na przykład zapominano o rodzinie świętej pamięci Tolka Browarczyka. Nikt o nim nie mówił. Pierwsza sytuacja, kiedy wyciągnięto tę postać, to zrobili kibice środowiska patriotyczne na czele z księdzem Jarkiem Wąsowiczem. To było na Lechii upamiętnienie w 2008 roku. I w zasadzie ja się wtedy nawet dopiero dowiedziałem o takiej osobie. Dopiero zapoznałem się z aktami. Więc łączmy po prostu się w takich sytuacjach, nie wchodząc faktycznie w wątki różne polityczne, które nas dzielą, bo one są. To miejmy świadomość, są i tu się raczej nie dogadamy, ale wspólnie z szacunku dla tych ofiar może uda się być razem.
No i 70. rok jest z całą pewnością taką płaszczyzną, na której ta zgoda może być dużo łatwiejsza.
Absolutnie.
I właśnie w związku z tym takie ogólnopolskie spojrzenie na te wydarzenia, powiedzenie, że to jest coś ważnego dla historii polskiego społeczeństwa, z tej całej perspektywy tych wydarzeń 56, 68, 70 i tak dalej, to jest moim zdaniem coś, co utrwalone może być bardzo ważne. No właśnie to spojrzenie na 70 rok, na tą niesprawiedliwość, która spotkała prostego człowieka. Tak. Ale jak na pomniku.
Okłamanego też wprost przez władzę, prawda? No bo dokładnie, sprowadzając na ten grunt,
ten prosty człowiek słyszał, że ma wrócić do zrozumienia tego, do jeśli młody człowiek będzie o tym wiedział dokładnie, tym cytatem z Miłosza, to odnoszę wrażenie, że to jest już coś, co by mnie bardzo satysfakcjonowało.
Ale jeszcze, przepraszam, jeżeli mogę cię dopytać, Wojtku, o to, bo ty wspomniałeś o tych odcieniach szarości, o tej czerni i bieli, którą często widzimy, i o tych odcieniach szarości, których bez zrozumienia ich nie da się zrozumieć w pełni też tej historii i tego, dlaczego PRL tak długo się trzymał, a potem jednak upadł. Jak o tym mówić? Bo to właśnie znaczy, te odcienie szarości powodują te podziały bardzo często.
Mnie brakuje jakiejś dobrej opowieści o PRL-u. Są jakieś próby opowiedzenia tego. Jednak opowiedzenia o tym, jak wiele osób, mówiąc najkrócej, jednak w tym PRL-u próbowało żyć normalnie, w jakich warunkach funkcjonowała, a w jakich wypadkach władza przypominała o swojej represyjności i ludzie, mówiąc najkrócej, opowiadali się przeciwko niej. To jest pewnego rodzaju historia. Poza tym to jest historia też ogromnego zróżnicowania. No bardzo trudno porównywać czasy stalinowskie, fascynację Gomułką w 56 roku, zniechęcenie do niego w roku 70, kampania antyinteligencka i antysemicka 68 roku, czy też, przepraszam bardzo, ta gierkowska mała stabilizacja, którą zbudowano w oparciu o Pepsi, Coca-Colę, samochody na talony i wszystkie inne rzeczy. Ja mam to szczęście, że mówiąc najkrócej, pokoleniowo należę do pokolenia, które dość dobrze pamięta lata 70. I pamiętam, że mówiąc najkrócej, istniała ogromna ilość ludzi, którzy z tym PRL-em byli absolutnie pogodzeni, robili w nim interesy, funkcjonowali i tak dalej, i tak dalej. Ale też w związku z tym trzeba zrozumieć fenomen tego, co następuje później, czyli roku 80 i 81. Bez jednego nie można opowiedzieć drugiego. I to jest ten kłopot, który mamy, taki prosty, martyrologiczny przekaz. On niestety bardzo zuboża opowieść o tamtych czasach i nie pozwala nam zrozumieć, jak wiele różnych motywacji prowadziło ludzi do owych, no nie wiem, heroicznych czy odważnych czynów.
I to będzie przystanek w naszej audycji krótki. Tutaj się na chwilę zatrzymamy, wrócimy po krótkiej przerwie reklamowej i muzycznej do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj razem z Robertem Kwiatkiem ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Wojciechem Sulecińskim z oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku. Tak jak tutaj Robert powiedział w przerwie, mocno historyczny wstęp do komentarzy dzisiaj zrobiliśmy, więc może historię już zostawmy, spróbujmy w przyszłość, chociaż nieco, spojrzeć w przyszłość lewicy nowej, bo ten weekend na lewicy to wybory nowych władz. Tutaj mówię to, używając dużego mówię to w dużym cudzysłowie.
Przysłowie wybór.
Tak jest, dokładnie. Nie, marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, został szefem, już samodzielnym, nie współprzewodniczącym, tylko samodzielnym przewodniczącym Nowej Lewicy. Zmiany też w partii, trochę odmłodzenia w samym zarządzie. Jest też nowy sekretarz, minister Marcin Kulasek. No i nowe, stare, można powiedzieć, kierunki działania dla Lewicy, bo to rozdział Kościoła od państwa ma być jednym z tych takich podstawowych obszarów, w których Lewica chce się spełniać. No i oczywiście prawa kobiet. To może być skuteczna droga do sukcesu, Robert Kwiatek?
Myślę, że Wojtek lepiej ten temat rozwinie, bo ja niestety w tym momencie nakładają mi się pewne obrazy i to jest taki grzech pierworodny, nawiążę do poprzedniej rozmowy. Jeżeli Wojciech Jaruzelski zostaje, powiedzmy, w budującej się wolnej Polsce prezydentem Polski, a Czarzasty dzisiaj zostaje marszałkiem, to ja nie wiem, czy to jest nowa lewica. Ja bym czekał na tą nową lewicę prawdziwą. Jeżeli lewica deklaruje pewne hasła, które są mi też bliskie momentami, bo ja mam poglądy centroprawicowe, natomiast mam dużą wrażliwość socjalistyczną taką, tak bym powiedział, gryząc się w język. Jeżeli ktoś mówi o prawach kobiet, a dowiadujemy się z mediów, że chyba ci pełnomocnicy czy coś tam, chyba 16 jest, tam żadnej kobiety nie ma, to się troszkę rozjeżdża, więc lewica, ja czekam na nową, fajną lewicę, która faktycznie będzie taka propolska i dbająca o te kwestie socjalne, o te prawa faktycznie osób prześladowanych, w jakiś sposób represjonowanych, mniejszości. Na taką lewicę czekam. Natomiast dostajemy lewicę w nowym czy innym opakowaniu, ale tą samą, niestety z dużą częścią tych samych ludzi i co gorsza, ludzi, którzy mi się niestety kojarzą jak najgorzej, bo to był jednak człowiek PZPR-u, czyli partii, z którą ja jednak walczyłem, bo to oni zgotowali nam ten los. I to tyle, co bym w tym temacie powiedział.
Wojciech Soleciński, czy rzeczywiście...
Jeśli mówimy o przyszłości, to wydaje mi się, że te decyzje personalne stawiają pod znakiem zapytania, mówiąc najkrócej, zjednoczenie lewicy, czyli mówiąc najkrócej, działania związane z nową lewicą i razem, być może także panią Senyszyn, która zabłysła w czasie wyborów prezydenckich. Myślę, że to oznacza ten wybór właściwie uniemożliwienie takiego dialogu, a co za tym idzie, być może startu wyborczego za 2 lata wspólnie. To jeśli chodzi o przyszłość. Z drugiej strony, to tutaj jednak trochę bym podkreślił to, że myśmy jako społeczeństwo tego post-PZPR-owskiego wątku mieli już dużo. I to Polacy zdecydowali o tym, że marszałkiem Sejmu 2 razy był Józef Oleksy, raz był Marek Borowski i raz był Włodzimierz Cimoszewicz. Także pod tym względem Włodzimierz Czarzasty nie jest pierwszym post-PZPR-owskim marszałkiem polskiego Sejmu. To mówiąc najkrócej, wyborcy o tym zdecydowali, ale też powiem szczerze, że z przyczyn, bym powiedział, czysto historycznych w Polsce nie powstała taka lewica, która byłaby nie PZPR-owska. Ja pamiętam te wszystkie próby, które były. Jan Józef Lipski, który próbował, jakby była próba reanimowania przedwojennego PPS-u w różnych odmianach. To się w ogóle nie powiodło. Znaczy, były takie próby w latach 90. One nawet jakoś znajdowały sobie parlamentarny wyraz. Przypomnę, wtedy nie było progu wyborczego, więc można było sobie więcej, jakby sobie na więcej sobie pozwolić w sensie wyborczym.
Ale partia Razem nie jest po części trochę taką...
Być może jest taką nową lewicą, taką lewicą, która nie ma tego post-PZPR-owskiego korzenia, tylko że przypomnijmy, że akurat do parlamentu weszła z pomocą znowu nowej lewicy. Więc to jest to pytanie, czy można sobie wyobrazić w Polsce lewicę, która będzie zdobywała te spokojne 5% i mówiąc najkrócej, będzie żyła i funkcjonowała w obrębie polskiego parlamentaryzmu bez tego, bym powiedział, zasobu personalno-organizacyjnego post-PZPR-owskiego. I to jest pytanie, być może to jest pytanie do tych najmłodszych ludzi, którzy gdzieś w Adrianie Zandbergu odnajdują na przykład kogoś, kogo mogliby popierać. Jeśli by się to stało, pewnie by mnie to jakoś ucieszyło z punktu widzenia tego historycznego przekazu.
Wojtku, jest remedium na to wszystko, bo biologia po prostu zmieni ten stan rzeczy.
Ale jeszcze nie teraz.
Jeszcze nie teraz, jeszcze się trzymają niektórzy dziarscy działacze. Ja oczywiście mam świadomość, że i Kwaśniewski był prezydentem Polski. Ja szanuję demokrację, te wybory, mogę się z nimi nie zgadzać. Natomiast akurat w tym momencie, kiedy mówimy o pójściu do przodu, o zmianie i stawianie na tych samych ludzi, już nie wiem, czy prawdziwe są te informacje, jak te wybory się odbyły, że się tam tu dogadali, tych wyborów w zasadzie nie było. Ja patrzę na to tak troszkę z takim smutnym uśmiechem, bo to są znowu ci sami ludzie, te same buty. A ja naprawdę chciałbym, bo Polska zasługuje na to, żeby mieć silną, fajną prawą stronę, lewą stronę, a najlepiej, żeby to centrum było jak najbogatsze, bo ja, tak jak powiedziałem, czuję się bardziej centrowym człowiekiem, centroprawicowym, ale jednak centrowym. I te skrzydła niech sobie będą. No tak fajnie, żeby Polska szybowała, a nie wpadała w korkociąg.
No tak, to jest taki... Znowu gorzka puenta, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na ostatnie minuty, na ostatni kwadrans w zasadzie naszej audycji poświęcili trudnym sprawom i tym, co wydarzyło się w Australii i w jakimś sensie też odbiciu tego do naszej rzeczywistości. Na szczęście tylko odbiciu w sposób taki symboliczny. Atak terrorystyczny na plaży Bondi wczoraj w Sydney, tam wiadomo, że zginęło co najmniej kilkanaście osób, co najmniej 11, to jest ten ostatni bilans, który ja widziałem, ale wiem, że też te informacje mogły się nowe pojawić w ostatnich minutach, więc mam nadzieję, że to jest aktualne. Kilkadziesiąt osób rannych też, około 30 osób rannych. Z tych informacji, które media przekazują, to wiadomo, że ojciec i syn stali za atakiem na uczestników święta Hanuki po prostu, które tam na plaży się odbywało, symboliczne zapalenie świec, więc dużo, no siłą rzeczy bardzo dużo o tym mówi się od wczoraj. Wygląda to na atak na tle ewidentnie religijnym i być może wszędzie, ale nie tam byśmy się go spodziewali.
No nie, znaczy ja powiem w ten sposób, no, że antysemityzm na świecie zyskał sobie teraz nowe prawo życia i egzystencji dzięki postawom antyizraelskim związanym z polityką rządu premiera Netanyahu, jeśli chodzi o Gazę. I to moim zdaniem jest no, jakieś szaleństwo, dlatego że niezdolność do rozdzielenia tych dwóch rzeczy to jest zupełnie absurdalne. Znaczy, trzeba je rozdzielać. Antysemityzm jest po Holokauście czymś absolutnie hańbiącym. No co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Budowanie takiego przekazu antysemickiego było czymś, co doprowadziło do najtragiczniejszego wydarzenia w Europie w czasie II wojny światowej. Z drugiej strony mamy do czynienia z krajem takim jak Izrael, w którym rządzi określona opcja polityczna, która prowadzi określoną politykę i można spokojnie krytykować działania rządu Izraela w Gazie, być osobą bardzo w to zaangażowaną, ale jednak, mówiąc najkrócej, nie rozszerzać tego ani na pochodzenie etniczne, ani przede wszystkim na kwestie obrządków religijnych, tak jak w tym wypadku. Więc niestety to jest trochę tak, że ta krytyka Izraela doprowadziła do jakby utrwalenia się w bardzo wielu środowiskach i lewicowych, i bardzo prawicowych tego nowego wątku antysemickiego. Jeśli tego nie zatrzymamy na takim poziomie między nami mówiąc wymiany w mediach społecznościowych różnego rodzaju opinii, to moim zdaniem to może znowu doprowadzić do jakichś podobnych zdarzeń.
Czyli jak widać, to się nie kończy na mediach społecznościowych.
Potrzebujemy gestów. Znowu jak w tego typu sytuacjach i właśnie też umiejętności rozdzielenia tych dwóch rzeczy.
Robert Kwiatek, jakich gestów byś się spodziewał i czy rzeczywiście potrzebujemy gestów, czy być może działań?
Czy gesty wszelkie już padały, zwłaszcza też z naszej strony, bo potępiamy to, co się wydarzyło i nie chcielibyśmy, żeby miało to swoją powtórkę, zarówno to, co było w czasie II wojny światowej, natomiast to, co trudno się pogodzić z tym, co robi w tej chwili państwo Izrael w Palestynie. I odrzucam tu rację, kto pierwszy rzucił kamieniem, kto pierwszy wystrzelił rakietę, następuje eskalacja i w życiu nie usprawiedliwiam tego działaniami terrorystycznymi, bo z tym mieliśmy do czynienia, to są działania terrorystyczne, w Australii też były ataki na chrześcijan pod kościołem, wcześniej też na wyznawców judaizmu, bo to wcześniej było, to nie jest pierwszy atak w takiej skali. I z tym trzeba walczyć. Natomiast walka sama powinna polegać na tym, że edukujemy, mówimy, ale też nie patrzymy przez palce na to, co robi złego druga strona, która teoretycznie jest poszkodowana, bo to tak jakbyśmy dzisiaj mówili, że trochę usprawiedliwiali na przykład Rosjan w stosunku do ataku na Ukraińców, bo nie wiem, bo coś tam się wydarzyło. Jedna strona jest agresorem, druga się broni. Państwo Izrael zostało zaatakowane, ale użyło takich środków, bo ja oglądam niestety te materiały, filmy, niszcząc w zasadzie, dokonując tam, nie wiem jak to powiedzieć, masakry w Palestynie. Mi się też ciężko z tym zgodzić. Natomiast nie zestawiam tego, nie usprawiedliwiam. To jest tak skomplikowane, że bez tego, bez społeczności międzynarodowej, która usiądzie do stołu i nie rozkmini tego, to będzie zawsze ognisko, do takich zamachów będzie dochodziło. Czy to będzie na Żydów, chrześcijan, czy na muzułmanów może w pewnym momencie. No na razie mamy od tej strony więcej ataków. Ja tu nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Dla mnie świat przymyka trochę za bardzo oczy na to, co się dzieje na to wszystko. Zarówno też i na Ukrainie. Ja też się dziwię, dlaczego społeczność międzynarodowa po dziś dzień nie potrafi zakazać używania dronów do zabijania ludzi. Naprawdę, bo jest broń, którą się uznaje za zakazaną. Miny kulkowe i inne. Ja nie mówię, że nagle świat nie będzie tego, znaczy w konfliktach nie będzie ta broń używana do tych celów. Ale świat powinien dawać jasne świadectwa. Ja interesuję się tymi konfliktami. Byłem na Ukrainie w czasie wojny, jak ona wybuchała. Widzę, jak to ewoluuje. Jak ja oglądam te filmy na żywo, relacje, gdzie ci ludzie, żołnierze, pomijam jakiej strony, są kompletnie bezbronni i zabijani przez maszyny. I słyszę w tych sztabach, gdzie bezpiecznie oni sobie siedzą, jak się cieszą, jak zabijają tych ludzi. Pewnie, że gdybym się bronił Ukraińcem, bym był i zabijałbym w tym momencie Rosjan, też bym się cieszył, bo walczymy, tak?
Bo to jest wojna, prawda?
Ale, sorry, społeczność międzynarodowa patrzy na to trochę inaczej i jednak może próbować trochę opanować to wszystko. A jeżeli nie robimy nic, to dojdzie do eskalacji.
To, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy trochę jednak trzymając się tematu i tego, o czym powiedzieliśmy. Chcę jeszcze odnotować to, że i premier, i prezydent, i premier Donald Tusk, i prezydent Karol Nawrocki potępili te ataki terrorystyczne i wyrazili solidarność z rodzinami ofiar tego ataku, ale trochę wracając do tych naszych różnych reakcji. Ja użyję, powiem taką tezę, bo trochę tak uważam po prostu. Moje podejście do sprawy tak zwanej gaśnicy w Sejmie i działań Grzegorza Brauna i święta Chanuki, no bo to jednak z tym się wiązało. Do dzisiaj twierdzę, że gdyby nie ta gaśnica, to w ogóle 90% Polaków, czy 95% Polaków nie miałoby pojęcia, że jakaś Chanuka w Sejmie była w ogóle obchodzona kiedykolwiek. Ale teraz, jeżeli już mówimy o symbolach, o różnych gestach i tak dalej, no to w tym roku też po raz pierwszy od 2006 roku święto Chanuki w Pałacu Prezydenckim nie zagości. I to jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, komunikowana zresztą już wcześniej wyraźnie na etapie kampanii wyborczej. To nie jest w tym momencie zaskoczenie, no to się po prostu w kalendarzu teraz pokrywa i dzieje, ale to też w tej warstwie symbolicznej jest jakaś zmiana, no bo to jednak prezydent...
Myślę, że to niefortunna zbitka wydarzeń, niestety dla prezydenta.
Zbieg okoliczności po prostu.
No ale myślę, jednak, że bardzo niefortunny.
Ale dlatego, jednak Lech Kaczyński, któremu też były przecież bliskie wartości chrześcijańskie, które podkreślał, no nie zamykał się na...
No nie, znaczy to tutaj ja nie śmiem tak tworzyć tego, choć wydaje mi się, że akurat prezydent Lech Kaczyński zrobił ogromnie wiele dla takich poprawy relacji polsko-izraelskich i polsko-żydowskich akurat. Zresztą to był lepszy czas dla takiej próby dialogu niż współcześnie, ale jednak rzeczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo niefortunna zbitka, także z punktu widzenia czysto pragmatycznego podejścia politycznego. Znaczy, mam wrażenie, że nie jest wykluczone, że prezydent jednak z panem ambasadorem Rose będzie musiał teraz tę Chanukę zapalić gdzieś, żebyśmy mieli takie poczucie, że nikt nie będzie mógł myśleć, że w Polsce prezydent nie rozumie konieczności dialogu z judaizmem. O tak bym to ładnie określił. I to jest moim zdaniem coś, co akurat niestety w tych okolicznościach właśnie związanych z tym, co się wydarzyło w Australii, jest taką niefortunną zbitką. I nawet jakieś próby dialogu z sympatykami Grzegorza Brauna nie mogą usprawiedliwić w Polsce no właśnie takiego braku rozsądku. Tym bardziej, że mamy pełną świadomość, że jeśli prezydent ma takie poczucie, że jest w silnym dialogu politycznym ze Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa, to trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone Donalda Trumpa są krajem filosemickim, krajem, w którym, mówiąc najkrócej, kwestie związane z Izraelem, Gazą, są zupełnie inaczej rozumiane niż to, co powiedział przed chwilą Robert Kwiatek, i że, mówiąc najkrócej, jest to też bardzo ważny aspekt, który, mówiąc najkrócej, sprawdza wiarygodność naszego zaangażowania po stronie Donalda Trumpa i jego sympatyków.
Robert Kwiatek to też, to rzeczywiście taki niefortunny zbieg okoliczności, tak to wyszło wszystko po prostu?
No absolutnie tak, nie możemy łączyć się tych faktów w żaden sposób i myślę, że gdyby nie doszło do tego wydarzenia, nasza dyskusja o tym mogłaby być zupełnie inna, bo ja akurat tutaj z panem prezydentem w pełni się zgadzam, bo on postawił na budowanie naszych wartości narodowych na przekazie propolskim i on w ten sposób chce to zaznaczyć. Nie chcę wchodzić w dyskusję, zwłaszcza w tym momencie, bo ta dyskusja dziś będzie przegrana. Ona by miała swoje miejsce w innej sytuacji. Natomiast ja rozumiem gesty pana prezydenta, który uważa, że pewne nasze gesty w stosunku do Izraela poszły za daleko, a w drugą stronę nie poszły w taki sam sposób. I on jak gdyby to oddzielił. Możemy dyskutować, czy dane święta, które są nam bliskie, chrześcijańskie, czy my dalej będąc państwem oczywiście świeckim, ale jednak z korzeniami chrześcijańskimi, czy zdejmujemy krzyż w Sejmie, czy go wieszamy. I były dyskusje, były spory na ten temat. Ja mam swoje zdanie. Oczywiście ja uważam, że te symbole powinny być, ale ktoś inny może mieć inne zdanie. I w momencie, kiedy w jakimś momencie my jako państwo polskie zaczynamy bardzo mocno doceniać, dopieszczać, wyciągać rękę do innego państwa, ale w zasadzie religii w tym momencie, no to jest to nasz jakiś taki układ. Jeżeli nie widzimy z drugiej strony reakcji, a tak to zostało ocenione, bądź za mało, to też podejmujemy decyzję. Pan prezydent podjął taką decyzję i gwarantuje, no to dobra, nie gwarantuje, bo nie wiem, ale myślę, że to nie miało nic wspólnego z Grzegorzem Braunem i z jego akcją. Tak?
No dobrze, ale to ja powiem o takiej reakcji w mediach społecznościowych. Nie lubię tych reakcji, ale czasami je też mimowoli śledzę. Robert Kostro, znany historyk, kiedyś Muzeum Historii Polski, teraz Agat, wrzucił na swoje media społecznościowe menorę i przypomniał nazwiska Polaków żydowskiego pochodzenia albo wybitnych Polaków wyznania mojżeszowego, którzy jakby wpłynęli na polską historię i kulturę. No i mówiąc najkrócej, pod spodem pojawiła się cała masa niepochlebnych albo takich polemicznych, mocno polemicznych wpisów. Wydaje mi się, że jednak jest to jakieś pole do niezrozumienia siebie wzajemnego i to jest jakiś kłopot z tym wszystkim.
No jest kłopot.
Tym bardziej, tak... że znowu wrócę do tego, znaczy polskie związki z Żydami mieszkającymi na terenie Polski do roku 1945 są bardzo ważnym elementem naszej kulturowej spuścizny, prawda? To ogromna ilość jakby zasymilowanych Żydów, którzy odegrali w polskiej kulturze absolutnie pierwszoplanową rolę. Też trzeba pamiętać o tych postaciach osób wyznania mojżeszowego, które odgrywały w polskiej historii ważną rolę. To też jest jakby ten element, który był jakimś elementem tej polskiej opowieści o historii, prawda?
No i
czyli
też...
polscy, że tak powiem, bohaterowie powstania kościuszkowskiego, wyznania mojżeszowego na przykład, prawda? To jest cała masa takich różnych wątków, które służyły czemuś dobremu w polskiej historii, żeśmy próbowali poprzez tę opowieść powiedzieć, że mimo tego, że społeczeństwo żyjące tutaj jest społeczeństwem wielokulturowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym, to w pewnych okolicznościach potrafiliśmy budować wspólnotę, która była ponad tymi podziałami. To, że Polska dzisiejsza jest inna w sensie kulturowym i religijnym, nie powoduje, że powinniśmy zapomnieć o tamtej
że
tradycji.
Kiedyś było tak właśnie.
Znaczy, absolutnie nie powinniśmy. Podoba mi się końcówka tej wypowiedzi, bo jeśli chodzi o początek, to bym polemizował, bo równie dobrze możemy zestawić nazwiska osób tego wyznania, które katowały Polaków, polskich bohaterów, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej i robimy konflikt piramidę. Ale faktycznie, jeżeli skupimy się na postaciach pozytywnych i szukamy wspólnych konotacji, bardzo pięknych, wspaniałych, bo te postaci są. Zarówno zresztą też, jeśli chodzi o Białorusinów, Ukraińców, było wielu zdrajców, którzy nas mordowali. Mówię o 39 na przykład, ale było wielu, którzy oddawali życie za tą Rzeczpospolitą, która była. Więc być może szukanie pozytywnych wzorców, tych przykładów, to jest jakaś ścieżka, a nie wypominanie tylko tych rzeczy złych, które nas właśnie dzielą. Tak?
Bo to wszystko jest trochę tak jak z grudniem roku 1970 i Polską Rzeczpospolitą Ludową. Ona nie była tylko czarno, nie tylko czerni, nie tylko biel, znaczy, a odcienie szarości,
pamiętajmy o tym, co było ważne. Złe, ale też nie skupiajmy się na tym, ale pamiętajmy.
I to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Słyszany przed chwilą Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję.
Wojciech Suleciński, Telewizja Polska. Gdańsk.
Bardzo dziękuję.
Byli gośćmi dzisiejszej strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk, którą zrealizowała Ewa Palicka, a poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Strefa komentarzy.